Błogosławiony niech będzie Pan nasz i Zbawiciel Jezus Chrystus. Dobrze jest być znowu z Wami, bracia i siostry. Także się cieszę, że Bóg daje nam kolejne spotkanie, a ja mogę patrzeć na Wasze piękne oblicze. Cieszę się, bo w ubiegłą niedzielę nie było mi dane być z Wami. Byłem na Lubelszczyźnie. Stamtąd też przywożę Wam serdeczne pozdrowienia chrześcijańskie. Miałem udział tam w takim nabożeństwie, święcie żniw tak zwanym, u nich się to tak nazywa. Już zebrali z pól swoje różne tam plony i spotykają się, aby dziękować Bogu raz do roku. My mamy taki zwyczaj, pierwszą niedzielę października, czyli niedługo też i u nas będziemy świętować. A oni robią to trochę wcześniej. Przywiozłem mały akcencik z tego wyjazdu. Pamiętacie, poprzednio przywiozłem worek czosnku, a tym razem przywiozłem dużego arbuza. Jeśli tam się uda go rozkroić, to każdy będzie mógł skosztować arbuza, który wyrósł na Lubelszczyźnie, na polskiej ziemi. Nie gdzieś tam z importu przyjechał. Chciałem też, ponieważ wysłuchałem nabożeństwa, które mieliśmy tutaj w zborze, i chciałem podziękować braciom za to, że tak pięknie posługiwali nam tutaj w zborze, i się cieszę, że jak wyjeżdżam, to nic się takiego faktycznie nie dzieje. Nie? Wszystko toczy się normalnym rytmem, z czego się bardzo cieszę i zachęcam braci, byście się stawiali do służby, bo to jest wielki zaszczyt, że podczas tego krótkiego odcinka życia na ziemi, gdy się przygotowujemy do Królestwa Bożego, możemy mieć udział w budowaniu innych wierzących, budowaniu Królestwa Bożego. To mówię do braci, ale też to mówię do sióstr, bo wszyscy możemy mieć wzajemny wpływ na siebie w celach zbudowania innych, zbudowania duchowego, poprzez modlitwę, poprzez serdeczne uściśnięcie dłoni, poprzez dobre słowo przekazane drugiemu, poprzez modlitwę jedni o drugich. Naprawdę budujmy siebie, bo czasy są złe i wielu ludzi, gdy zabraknie im tego zbudowania, słabną i upadają. Andrzeju, jak się cieszę, że przyjechałeś. Naprawdę jestem wzruszony. Rozmawiałem z bratem Andrzejem, że nie będzie mógł być. Ale zobaczcie, coś w nocy coś mu się stało i przyjechał. Super, bardzo się cieszę. Słuchajcie, gdy się zgromadzamy, to Słowo Boże nas poucza, że celem, jednym z celów zgromadzenia ludzi wierzących jest przyniesienie Bogu dziękczynienia. W psalmie setnym na ten przykład jest napisane tak. Służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. I czwarty werset. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego. I chciałem podkreślić to dzisiaj, żebyśmy wchodzili w bramy Jego z dziękczynieniem. Ja tydzień temu właśnie byłem świadkiem tego, jak ludzie dziękowali Bogu za różne rzeczy, które dostali w ciągu tego roku. To miło, ludzie się zjechali z różnych zborów i dziękowali Bogu i wypowiadali to dziękczynienie. Mnie parę dni temu naszło dziękczynienie Bogu za dom, który od 20 lat, bo właśnie wybiła 20 rocznica, jak Bóg dał nam w cudowny sposób kawałek domku w Gdańsku. Ludzi bez pieniędzy zupełnie, gołych i wesołych tak zwanych, a Bóg dał nam dom. I tak mnie znowu naszła fala wdzięczności Bogu za to, że dach mam nad głową i mogę spokojnie. I mamy dużo różnych powodów do dziękczynienia Bogu. Jakbyśmy tak sobie chwilę pomyśleli, do tego właśnie zachęcam, żebyśmy tak sobie pomyśleli, że rzeczy, które na co dzień się wydają takie prozaiczne, są wyrazem łaski Bożej, dowodem miłości Bożej w naszym życiu. To, że możemy się poruszać. Może czasem trochę skrzypi coś i tak dalej, ale jednak się jeszcze poruszamy. że możemy widzieć się wzajemnie. To jest, porozmawiajcie z Grzegorzem. Jaka to jest łaska od Boga, że my możemy się widzieć, że możemy słyszeć proste rzeczy, no nie? Że mamy tu kawałek tego namiotu nad głową, jako zbór. Że mamy to miejsce, że mamy siebie nawzajem. Słuchajcie, tyle jest powodów. Oczywiście są chwile, kiedy nas zalewa, powiedzmy, rozczarowanie, niechęć, żal ściska za gardło, że inni mają lepiej, że inne to mają lepszego męża, że inni to mają piękniejsze kobiety, że inni mają lepsze warunki do życia, że mają lepsze zarobki i tak dalej. I można się tak się zakwasić tymi myślami, że potem już nic nie cieszy. Dlatego Słowo Boże mówi: wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Więc powstańmy i proponuję modlitwę dziękczynienia. Niech każdy coś wskrzesi z siebie, wskrzesi jakąś myśl dziękczynienia, za co może tego niedzielnego poranku Bogu podziękować, i potem zaczniemy śpiewać i wielbić Pana. Panie Jezu, serdecznie Ci dziękujemy za to, że pozwoliłeś nam się zgromadzić dzisiaj jako Twojemu Kościołowi, jako cząstce Twojego ludu na ziemi, jaką masz. Dziękuję Ci za moich braci i siostry, że mogę dzisiaj uściskać wiele ich dłoni, że mogę spojrzeć na nich, ucieszyć się, że wciąż są na drodze wiary. Dziękuję Ci, że w tych trudnych, dziwnych czasach mamy siebie wzajemnie, że możemy na siebie liczyć, że możemy wspólnie, razem służyć Tobie, trwać we wierze. Dziękuję Ci za wszystkie przejawy Twojej łaski. Dziękuję Ci za słoneczko, które dzisiaj świeci. Dziękuję Ci za radość życia, Panie. Dziękuję Ci, że Ty jesteś ponad wszystkimi naszymi problemami, że chociaż ich tyle się piętrzy wokoło, to Ty jesteś Panem, który może jednym słowem usunąć przeszkodę, który ma moc i tę mądrość, aby każdą przeszkodę w naszym życiu obrócić ku naszemu dobru. Dziękuję Ci za to serdecznie. Błogosławię Cię, Zbawicielu, że dałeś nam dar życia wiecznego, że odradzasz nasze życie, że odmieniasz je, że jesteś naszą nadzieją, że to, co dzisiaj jeszcze wydaje się złe i nie do przejścia, już jutro może być zmienione. Dziękuję Ci, że mamy Ciebie, nasz kochany Boże i Zbawicielu, że stałeś się nie tylko naszym Zbawicielem i Panem, ale stałeś się też naszym Ojcem, najbliższym przyjacielem. Dziękuję Ci serdecznie i podczas tego niedzielnego nabożeństwa chcemy Ciebie błogosławić i pragniemy tak, abyś Duchu Święty nas poprowadził, aby to spotkanie przerodziło się taki wspólny chór uwielbienia i dziękczynienia Tobie. Alleluja.
Opowiadać nam o Twoje. w moim życiu, kiedy stanąłeś na mojej drodze i mogłam Ciebie poznać.
Dziękuję.
Dziękuję Ci za to, że już nie jesteś mi obojętny, ale jesteś moim Panem, Bogiem i Królem.
Panie,
i wraz
Ci.
Z całym niebem,
dzięki
z wszelkim chórem aniołów i tu na ziemi, z wszelkim stworzeniem, chcę wznosić Tobie dziękczynienie i chwałę, bo jesteś prawdziwie tego godzien. Jesteś Panem i Bogiem, któremu należna jest wszelka cześć i niech taka płynie z mego życia do końca moich dni. Dziękuję Ci za wszystko, mój drogi Panie, Królu i Zbawicielu.
Otworzyłeś nam te oczy na tyle, że mogliśmy Ciebie zobaczyć. Że możemy dostrzegać wielkość Twoją. Proszę Cię, otwieraj nam jeszcze te oczy, byśmy oglądali Cię tak, jak śpiewaliśmy o tym, że Ty jesteś wielki w cudach, wielki w łasce, wielki w boi. Ty jesteś wielki, potężny, królów, Pan Panów i Ty się nie zmieniłeś. Bo często nasze postrzeganie Ciebie ogranicza do tego, do naszego poznania. Panie, a Ty jesteś ponad to. Panie, dlatego też proszę Ciebie. Otwieraj i podczas tego nabożeństwa, ale też w każdym dniu nasze oczy, byśmy mogli zobaczyć więcej. Panie, tak przychodzi mi na myśl Elizeusz, jego sługa, który nie widział wszystkiego, chociaż chodził z mężem Bożym, który doświadczał różnych Twoich działań, cudownych działań. I Panie, kiedy na prośbę Elizeusza jego oczy się otworzyły, mógł zobaczyć cudowne zastępy obozów, które były rzeczy wielkie, z pomocą. Panie mój, daj nam też oglądać rzeczy, których nie widzimy w naszej rzeczywistości. Panie, ale one są, bo Ty jesteś Bogiem cudów, jesteś Duchem, jesteś w nas, jesteś wokół nas. Daj nam też i dziś zobaczyć coś więcej niż do tej pory widzieliśmy. I dziękuję Tobie za to, że mamy możliwość właśnie przychodzenia do Ciebie. Dzięki temu, że Ty, Boże, wyjednałeś nam tą drogę przez Jezusa Chrystusa, przez Jego krew. Dzięki.
Oh yeah.
wielką radością, że zostaliśmy oczyszczeni, obmyci przez Boga.
Tak.
A ta następna pieśń mówi jeszcze, żebyśmy zobaczyli, co Bóg nam tej wielkiej swojej miłości dał. Śpiewajmy jeszcze w następnej pieśni uwielbienie dla Niego i chwałę.
Dobrze jest wielbić Boga, kierować myśli ku Niemu. W ciągu tygodnia tyloma sprawami żyjemy, zdobywamy kawałek chleba, poprawiamy swój byt, dbamy o zdrowie, o różne rzeczy w życiu, o relacje. Ale gdy przychodzi Dzień Pański, niedziela, to jest czas, żebyśmy cały dzień przeżywali, myśląc o Panu, odpoczywając i będąc przed Jego obliczem. I tak się cieszę, że jestem w gronie takich osób, które to rozumieją. i to robią. I nie biegają w niedzielę na zakupy, i nie koszą trawnika w niedzielę, i nie zajmują się sprawami swoimi własnymi, ale kierują myśli ku Bogu i ku braciom i siostrom, ludziom wierzącym. Tak trzymać aż do końca. Jest z nami dzisiaj siostra Ewa Gołębiewska, która pracuje na polu misyjnym w Mołdawii, czy na Mołdawii, nie wiem jak się to poprawnie mówi, ale skorzystajmy z tego, że jest między nami i poprosimy ją o parę słów, żeby nam powiedziała, jak tam Królestwo Boże wygląda na Mołdawii. Proszę Cię bardzo, Ewo.
Witam serdecznie, ja chyba mam ten sam problem, nie wiem nigdy, czy powiedzieć na Mołdawii, czy w Mołdawii. Może niektórzy z Was znają, to państwo jest takie malutkie, to jest taka wielkość naszego województwa mazowieckiego. Mołdawia jest położona między Ukrainą a Rumunią. W tej chwili już po takich tam rewolucjach, przewrotach obowiązuje język rumuński, ale no ja się porozumiewam po rosyjsku nadal. Nadal rosyjski jest jednak takim wiodącym językiem na wschodzie w ogóle. Chociaż to, co też obserwujemy na Ukrainie, oni tak usilnie chcą odbiec od tych rosyjskich wpływów, ale to tak się chyba do końca nie da. W każdym razie ja pracuję z dziećmi. Moje powołanie już od bardzo dawna to są dzieci. Więc staram się z mołdawskimi kościołami zakładać takie centra, po naszemu można powiedzieć świetlice środowiskowe, gdzie dzieci mogą przychodzić, usłyszeć Słowo Boże, ale też i umyć się, i odrobić lekcje, i najeść się. Właściwie taka sytuacja Mołdawii ekonomiczna jest nadal zła, tak mogę powiedzieć. Biedne państwo. Troszeczkę nieraz mi się wydaje, że na własne życzenie, ale no, potrzebują wsparcia takiego moralnego, duchowego. Ja staram się głosić Ewangelię dzieciom przede wszystkim właśnie. Chociaż no, różne rzeczy wykonuję. Nieraz chodzę do osób niepełnosprawnych, bo też osoby niepełnosprawne tam mają no, tragicznie. Państwo się nie interesuje, nie opiekuje się. A jeżeli jakąkolwiek tam mają rentę czy emerytury, to są głodowe racje. Generalnie na przykład zarobki takie powiedzmy 100 dolarów to jest taka średnia ich, a ceny są powiedzmy takie jak tutaj. Niektóre tam powiedzmy rzeczy są tańsze, ale generalnie społeczeństwo żyje biednie. Wyjeżdża za granicę, Włochy na przykład, i tym samym są porzucone dzieci, więc problem taki, społeczeństwa są porzucane dzieci, dużo domów dziecka przepełnione. No niby państwo tam jakoś chce od tego odbiec, bo Mołdawia ubiega się też o wejście do Unii Europejskiej, więc oni jakieś tam te standardy muszą zmienić, ale to wszystko tak się ślimaczy troszeczkę. Cieszę się, że kościół mołdawski jest taki otwarty na zwiastowanie słowa i muszę powiedzieć, że oni jeszcze mają tą łaskę, gdzie można, gdzie nie trzeba wielu tam pozwoleń, żeby wyjść na ulicę i głosić tą Ewangelię. I cieszę się, że akurat ja jestem związana z takim kościołem w Starszeni, Maranata ma taką nazwę, gdzie rzeczywiście oni wykorzystują ten moment i gdzieś tam jak pastor widzi, że ktoś nie przychodzi do kościoła tam raz, drugi, trzeci, w sensie takim z ulicy, no to tam się zbieramy i nie siedzimy powiedzmy w kościele, tylko wychodzimy. Popularne są bazary, bo komuniści kiedyś stworzyli taki niedzielny handel właśnie, żeby ludzie nie chodzili do kościoła. I wykorzystujemy to w tej chwili, ten zwyczaj, tak to powiem, i idziemy na bazar i tam mamy nabożeństwo. Myślę, że to też wymaga gdzieś tam odwagi od tego pastora. Nieraz tam jakieś tam powiedzmy ma problemy, ale cieszę się, że jeszcze jest to państwo, gdzie też ludzie chcą słyszeć o Bogu, bo no, jakby to powiedzieć, no dobrze jest, jak człowiek tam gdzieś sobie ten swój byt chce poprawić, ale też to psuje ludzi, pieniądze może psują ludzi. W każdym razie ja jestem wdzięczna Panu Bogu za to, że jeszcze mogę być w takim kraju, gdzie chcą słyszeć o tym, o Bogu i o Słowie Bożym. w tej chwili na przykład jakieś tam zagrożenie ze strony Rosji może nie ma jakiegoś wielkiego, w każdym bądź razie wiem, że w Kiszyniowie stacjonują wojska amerykańskie i to w jakiś tam sposób ma ich chronić przed jakimiś atakami. Nie wiem, zobaczymy jak to praktycznie wyjdzie. No w każdym bądź razie to, co mogę prosić Was o modlitwę, o ten kraj, możecie może w domu sobie popatrzeć, gdzie jest Mołdawia, jaka tam jest gdzieś tam sytuacja, bo tam są różne informacje w internecie. Proszę o modlitwę, o dla mnie o bezpieczeństwo, o właśnie o to, żebym mogła głosić jeszcze to Słowo Boże dzieciom, przede wszystkim właśnie o dzieci, żeby ich los gdzieś tam się odmienił, żeby Pan Bóg dotknął ich swoim słowem. I no wiadomo, że gdzieś tam no dni są złe, ale wykorzystujmy je na nagłoszenie. Myślę też, że tak mnie dotknęło to właśnie, żeby być wdzięcznym. Bo powiem Wam, że no jest, w Polsce mamy luksus, dobrobyt i mamy za co być wdzięczni, bo tam najczęściej na przykład ludzie na wioskach to muszą jeszcze iść z wiaderkami po wodę do studni, więc to jest taka ich rzeczywistość. No także dziękujemy Panu Bogu i proszę o modlitwę.
Dziękujemy serdecznie, no. Że zajrzałaś do nas. Tak. Dziękuję Bóg błogosławi bardzo. W tej służbie.
Dziękuję.
A ponieważ Ewa pracuje z dziećmi, to jest czas, żebyśmy się też pomodlili o dzieci. Nasze dzieci, które w tu naszej świetlicy środowiskowej się zgromadzają. I teraz się właśnie zaczyna rok szkolny, ten w szkółce niedzielnej, bo wiem, że się modliliście już o rok szkolny ogólnie, żeby dzieci nabierały tej wiedzy ogólnej, żeby były mądre, żeby wiedziały, gdzie jest Mołdawia i żeby się orientowały w różnych sprawach politycznych i tak dalej. Kto naprawdę wymyślił handel w niedzielę, czy komuniści, czy kapitaliści. Ale tutaj chcemy się teraz pomodlić o nasze dzieci uczące się Pana Jezusa. Bo właśnie dzisiaj zaczynają się zajęcia szkółki niedzielnej, a podczas tych zajęć chcemy dzieciom przybliżyć Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Więc bardzo bym prosił, by te dzieci, które się ostały tutaj w namiocie, żeby, jeśli zechcą, to bardzo proszę, żeby tu przyszły do przodu. Wszystkich proszę o powstanie. Proszę też nauczycieli szkółki niedzielnej, wyjdźcie tu z dziećmi i będziemy mieli chwilę wspólnej modlitwy o Boże błogosławieństwo na kolejny rok nauczania w szkółce niedzielnej. To jest chwila, gdy możemy Bogu powierzyć cały rok szkolny. Nie wiem, czy Asiu chciałabyś jakieś słóweczko powiedzieć jako kierowniczka szkółki niedzielnej.
Ja się cieszę, że mamy tak dużo dzieci, że Pan Bóg pobłogosławił nasz zbór i mamy dużo dzieci i mam nadzieję, że tak jak było w zeszłym roku, w tym roku też będzie tak, że coraz bardziej będą chciały poznawać Pana Jezusa i będą się wyciszać, żeby słuchać historii biblijnej, bo to jest najcenniejsze, co mogą słyszeć.
Panie Jezu, serdecznie Ci dziękujemy za ten moment w życiu naszego zboru, że po wakacjach, które dałeś naszym dzieciom i nauczycielom, możemy teraz wstawać do nowych zajęć. Modlę się o to, abyś pobłogosławił ten kolejny rok nauki w szkółce niedzielnej. Modlę się, abyś pobłogosławił nauczycieli i uczniów. Byś pobłogosławił czas, który przed nimi. Każdą lekcję, każdy temat, który będą podejmować. Proszę Ciebie, Duchu Święty, abyś wpisywał w serce dzieci tę odwieczną prawdę, że Ty jesteś Zbawicielem, jedynym Zbawicielem, że jesteś jedyną drogą, prawdą i życiem i że nikt nie przyjdzie do Ojca tylko przez Ciebie. Panie Jezu, proszę Ciebie, abyś tę prawdę pisał ich serca wyraźnie w ciągu tego roku, który rozpoczynamy. Modlę się o mądrość i cierpliwość dla nauczycieli. Błogosław ich trud, błogosław ich przygotowania, a też sam przekaz tej prawdy Twojej, Panie, aby ona była jasno przedstawiona, zrozumiale przedstawiona dla naszych dzieci. Panie Jezu, modlę się o rodziców, abyś błogosławił w ciągu tego roku, abyś dał im tę mądrość, by inspirować, zachęcać swoje dzieci do uczestnictwa w zajęciach szkółki niedzielnej, aby dzieci mogły we wszystkich tych zajęciach brać udział. Modlę się, pobłogosław organizację życia rodzinnego, aby to było możliwe. Modlę się o zdrowie dla dzieci, aby nie chorowały, by nie chodziły w kratkę, Panie. Proszę Ciebie, niech łaska Twoja spocznie na nas, na ten nowy rok nauki w szkółce niedzielnej. O to się modlimy, dziękując Ci za to, że nam taką możliwość stawisz. Amen. A więc do dzieła. Niech Was Bóg błogosławi. A my z kolei, bracia i siostry, zamienimy się teraz w sług, bo my też się potrzebujemy uczyć. I poproszę brata Gabriela, aby tutaj przyszedł i głosił nam Słowo Boże.
Ja też chciałbym w pewien sposób pójść tym śladem, którym dzisiejszego nabożeństwa poszedł nasz pastor, brat Marian, bo rozpoczął od tego, że przekazał pozdrowienia od wierzących z tego miejsca, gdzie ostatnim czasem był. Ja też miałem przyjemność być w kilku miejscach wśród wierzących ludzi i chciałbym też serdecznie pozdrowić naszą społeczność wierzących z Gubina, z Nowogardu, z Warszawy, bo tam byliśmy i też nie chciałbym o tym zapomnieć. Ale też chciałbym nawiązać do tego i wiecie, powiedzieć też na temat przyjęć. Dzisiaj swego rodzaju w pewnej formie również mamy przyjęcie. Zwykle na przyjęciach to, co chyba jest taką jedną z najważniejszych, najistotniejszych kwestii, no to jest jedzenie. Zwykle ludzie idą na przyjęcie po to, żeby co nieco gdzieś tam złapać i się najeść i jakąś potrzebę zaspokoić. Potrzebę chyba w głównej mierze związaną z łaknieniem, z pragnieniem, żeby po prostu swój jakiś głód zaspokoić. My dzisiaj, myślę, że już niedługo, to zależy jak długo ja tu będę stał, będziemy mogli również mieć udział w swego rodzaju przyjęciu. Dzisiaj obchodzimy pamiątkę wieczerzy. I też chciałbym do wieczerzy dzisiaj się odnosić, ale do wyjątkowej wieczerzy. Ale zanim do tego przejdę, to chciałbym taką też ilustrację. Wiecie, kiedy jechaliśmy też z Gdańska do Gubina, tam byliśmy u mojego teścia, to jadąc do niego nie mogło być inaczej, jak musiał, i zawsze tak jest, przyjmuje nas posiłkiem, wieczerzą, bądź nawet jak to jest obiad, to i tak to jest wieczerza, bo jest dosyć taka obfita. I oprócz tego, że taka wieczerza zaspokaja potrzebę mojego ciała, to ona również zaspokaja innego rodzaju potrzeby. Mianowicie taką, że mogę spędzić czas z kimś, kto jest mi bliski. Mogę budować z nim relacje. Jakaś potrzeba relacji. Jeżeli człowiek jest samotny i też idzie na jakąś wieczerzę, na przyjęcie, to oprócz tego, że może coś zjeść, to również potrzebę związaną z jego samotnością, z potrzebą emocjonalną, z tym wymiarze społecznym, również może zaspokajać. Wieczerza ma taką zaletę, że może zaspokajać różnego rodzaju potrzeby. Ja dzisiaj chciałbym do tego nawiązywać, co jest właśnie związane z wieczerzą. I o wieczerzy dzisiaj chciałbym czytać. Fragment, który jest zapisany w Ewangelii Łukasza, w 14 rozdziale. I zanim znajdziemy, to też jeszcze się odniosę do wieczerzy, w której miałem przyjemność wczoraj uczestniczyć, bo to była taka wieczerza, że oprócz tego, wiecie, gdzieś tam jechaliśmy, byliśmy w ośrodku w Broczynie z moją żoną i jakoś tak dziwnie się zdarzyło, że jadąc, kiedy zatrzymałem się w stacji benzynowej i tankowałem, to zazwyczaj w prawie każdej stacji, tam gdzie tankuję, można kupić hot doga czy coś do jedzenia, a tam akurat nie było. I my tacy naprawdę dosyć po całym tym dniu gdzieś tam głodni. Moja żona to już to dosyć bardziej odczuwa. Ja to tak mogę ze 3 tygodnie nie jeść, raczej dam radę. I świadomość, że jedziemy na zaproszoną wieczerzę, a jak tam przyjechaliśmy, jak zobaczyliśmy stoły, które w ogóle nie były w stanie pomieścić tego wszystkiego, to było niezwykłe. Potrzeba nasza została zaspokojona, potrzeba naszego ciała, ale również potrzeba społeczności, potrzeba relacji. Mogliśmy i również w tym duchowym wymiarze, bo mogliśmy o naszym Panu opowiadać, bo mogliśmy również pomodlić się. Wiecie, to co jest coś, co mówi o tej prawdzie, że wieczerza to nie tylko potrzeba ciała, ale wieczerza to również coś, co wpływa na zaspokajanie potrzeb, na uzupełnianie pewnych braków, na spełnianie pewnych może oczekiwań, które są w każdym człowieku. I fragment, który jest zapisany w 14 rozdziale Ewangelii Łukasza, 15 wersetu, mówi o wieczerzy, o wyjątkowej wieczerzy. I dzisiaj o tej wieczerzy posłuchamy. 14 rozdział Ewangelii Łukasza, od 15 wersetu będę czytał. Gdy to usłyszał, jeden ze współbiesiadników rzekł do niego: błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. A on mu rzekł: pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych i ślepych i chromych. I oznajmił sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Temat wieczerzy jest tutaj poruszany, ale kiedy zobaczymy, jaki jest kontekst, w jakich okolicznościach jest temat wieczerzy poruszany, to widzimy, jaka tu jest okoliczność. Tutaj nawet początek tego fragmentu mówi, że jeden ze współbiesiadników, to było przyjęcie. 14 rozdział rozpoczyna się opisem tego, jak Pan Jezus został zaproszony do domu jednego z faryzeuszy, aby spożyć posiłek. Wiecie, to było swego rodzaju przyjęcie. I tutaj, w takich okolicznościach, podczas posiłku, Pan Jezus dalej mówi też następny ten akapit od 7 wersetu, również nawiązuje, ten 14 rozdział to prawie cały, mówi o przyjęciu, mówi o wieczerzy, mówi o tym, co z wieczerzą jest związane, o pewnych relacjach, o pewnych mechanizmach. Wieczerza, przyjęcie. I właśnie w takiej okoliczności jeden ze współbiesiadników rzekł do Pana Jezusa: błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. I jakby na taką tutaj sugestię jednego współbiesiadników Pan Jezus opowiada, przytacza to podobieństwo dotyczące Wielkiej Wieczerzy. Jak wiemy, myślę, że no, czytając Słowo Boże i co nieco na temat tego, jakie w Izraelu były opowiadania związane z Wielką Wieczerzą, to myślę, że jesteśmy tego świadomi, że wśród Żydów tych opowiadań dotyczących właśnie szczególnego czasu, kiedy sam Bóg przygotuje w tym złotym wieku pewną wieczerzę, było bardzo wiele. I jednym właśnie z tych obrazów, tych opowiadań była Wielka Wieczerza. I kiedy czytamy Ewangelię, to dosyć często są takie podobieństwa, które odnoszą się do tej uczty, do tego zasiądnięcia za stołem, za którym będzie siedziało mnóstwo niezwykłych postaci, tych ze Starego Testamentu znanych. I nawet w 13 rozdziale, kiedy też tutaj Pan Jezus mówił o wąskiej bramie, która wiedzie do Królestwa Bożego, do życia wiecznego, to mówił, że tam ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba, którzy będą za stołem siedzieć i przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą w tym Królestwie Bożym. Za tym stołem, przy tej uczcie, na tym przyjęciu, na tej wieczerzy. Do tego odnosi się wiele słów, opowieści, przypowieści Pana Jezusa i to było coś, co było takim też szczególnym tematem dla Żydów. I dlatego, że jeden z tych współbiesiadników w czasie tego spotkania przy stole, gdzie był Pan Jezus, poruszył ten temat, to Pan Jezus w odpowiedzi na to stwierdzenie, błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym, mówi o pewnym człowieku, który przygotował wielką wieczerzę. Ta wielka wieczerza, ja wierzę, że mówi również o tym, i dalej kontekst też na to wskazuje, wielka wieczerza to wieczerza, która jest w stanie zaspokoić wszelkie potrzeby, która jest w stanie wyjść naprzeciw temu, czego człowiekowi brak, czego mu potrzeba, co jest dla niego ważne i potrzebne. I kiedy tak myślimy, to ta wielka wieczerza to zwykle mnóstwo przeróżnych potraw, a to również swego rodzaju wyjątkowa społeczność, relacja. To również zaspokajanie nie tylko potrzeby fizycznej, ale potrzeb, które no, są wpisane w egzystencję, w życie, w istotę człowieka. Bo człowiek posiada wiele różnych potrzeb. Oczywiście jedną z tych dla jednych ważniejszą, dla innych mniej ważną jest potrzeba łaknienia i potrzeba pragnienia w tym fizycznym wymiarze. Ale jakże wiele różnych potrzeb jest w człowieku i ludzie próbują w swoim życiu szukać różnych metod, sposobów, aby te potrzeby zaspokoić. I tutaj, kiedy jest mowa o tej wielkiej wieczerzy, o tej wielkiej uczcie, to wiemy, że Pan Jezus mówi o tym, co będzie miało miejsce w przyszłości. Mówi o tej rzeczywistości związanej z wiecznością. I myślę, że to jest dla nas oczywiste, że to zadowolenie, to poczucie spełnienia, szczęścia, szczęśliwości, radości, jakby tutaj jeszcze tego nie nazywać, które będzie doznawane w wieczności, będzie daleko przewyższało i będzie wyższego rzędu to zadowolenie, ta szczęśliwość, niż to zadowolenie tutaj na ziemi, w tym świecie doczesnym. To zadowolenie w wieczności będzie nieporównywalnie większe, wyższe niż to, którego tutaj doświadczamy, kiedy mamy relacje, kiedy możemy swój żołądek napełnić, kiedy innego rodzaju potrzeby są zaspokajane. Uczta, ta wieczerza, wielka wieczerza, o której Pan Jezus mówi, oznacza coś więcej niż tylko zaspokajanie potrzeb związanych z egzystencją tutaj na ziemi. Ona mówi o czymś więcej. To jest pewna przenośnia, to jest podobieństwo, które mówi o ucztowaniu, tak może trochę odbiegającym od tego, które tutaj na ziemi doświadczamy. Bo tutaj ucztujemy, tutaj spożywamy, tutaj mamy relacje, tutaj doświadczamy różnego rodzaju fajnych przeżyć i doświadczeń. Ale to podobieństwo zapewnia nas, że przyjdzie taki czas dla człowieka, kiedy wszystkie jego potrzeby, kiedy wszystkie jego wewnętrzne jakieś tam pragnienia zostaną zaspokojone. Wszystkie tęsknoty, które są w człowieku, które są wpisane w jego egzystencję, będą dane. Człowiek nie będzie oszukany w tych swoich tęsknotach i potrzebach. bo dzisiaj wiele jest takich sytuacji, które tak naprawdę mają na celu trochę oszukanie człowieka, że jego potrzeby, że jego tęsknoty będą zaspokojone. Ale kiedyś w tym wymiarze wieczności tak nie będzie. Bóg nie mówi, nie obiecuje czegoś, co jest jakimś oszustwem, co jest nieprawdą. I kiedy czytamy Księgę Objawienia Świętego Jana w 21 rozdziale, ta rzeczywistość jest tak przedstawiona. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, 21 rozdział od 3 wersetu. Oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Kiedy również czytamy o pewnych planach Bożych wobec człowieka, w pierwszym liście do Koryntian, myślę, że znamy to na pamięć, ten fragment, który mówi o tym, że Bóg przygotował dla człowieka to, czego oko nie widziało i czego ucho nie słyszało, co na ludzki rozum nie wstąpiło. Człowiek nawet nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak będzie wyglądała wieczność w tym zasiądnięciu do tej wielkiej wieczerzy, w tej rzeczywistości niebiańskiej. My dzisiaj nie potrafimy sobie tego wyobrazić. Ja mam świadomość, że na pewno wielu z nas dzisiaj ma bardzo wiele potrzeb, jakichś tam tęsknot, które tutaj nie są zaspokojone. I staramy się, próbujemy różnych działań, dążymy w różnych kierunkach. I niektóre potrzeby da się zaspokoić, a niektórych się nie da. Ale dzisiaj też między innymi, kiedy będziemy spożywać chleb i wino, to też wieczerza. Wierzę, że ona również mówi o czymś, o tej rzeczywistości, która jest prawdziwa, która nie jest czymś wyimaginowanym, nieprawdziwym, czy jakąś łudą, czy jakąś utopią. Mówi o czymś, co jest realne i prawdziwe. Kwestia czasu tylko. Kwestia czasu. Tutaj, kiedy Pan Jezus mówi o tej wielkiej uczcie, mówi o pewnym człowieku, który zaprosił wielu. I my też mamy świadomość, że w tej rzeczywistości, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, tam w Izraelu, to było takie dosyć powszechne, kiedy ktoś jakąś ucztę, przyjęcie przygotowywał, to zapraszał ludzi i wysyłał zaproszenia. Ale na zaproszeniu nie było szczegółowo określonej godziny tego przyjęcia. Nigdy do końca nie było wiadomo, kiedy, może jakiś tam dzień, data była znana. Ale co do pory dnia, czy godziny, czy tego szczegółowego określenia tego spotkania, tej wieczerzy, tego przyjęcia, to tego nie można było stwierdzić. I wtedy, kiedy wszystko było już gotowe, to wtedy ten, który zapraszał, wysyła, tutaj czytamy, swojego sługę, czy swoje sługi i te słowa. Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Wiecie, kiedy czytam ten werset, stojąc tutaj, o tej godzinie, posłał sługę swego w godzinę wieczerzy. To jest godzina, kiedy będziemy spożywać wieczerzę. Kiedy słowa z ust tego sługi padły do wszystkich zaproszonych, skierowane te słowa były, przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Oczywiście ja odnoszę to, ja mam takie bardzo silne skojarzenia. Godzina wieczerzy. Sługa tego, który skierował zaproszenie do ludzi. Mówi, przyjdź, bo wszystko gotowe. Wszystko przygotowałem. Wszystko, co jest potrzebne, co może zaspokoić twoje największe potrzeby. Wszystko, co może wszystkie twoje tęsknoty i oczekiwania dać spełnienie, to jest gotowe. Wieczerza, która mówi o śmierci Pana Jezusa, która mówi o tej prawdzie, że to, co jest dla człowieka niezbędne, przygotowanie też dla niego w wieczności, społeczności z Bogiem, która będzie się tym przejawiała, że to wszystko, co teraz jest niespełnione, będzie spełnione. Jak czytaliśmy, że nie będzie i otrze wszelką łzę z oczu ich, nie będzie śmierci, nie będzie mozołu, nie będzie chorób, nie będzie trudów, nie będzie tego, co dzisiaj nas w jakiś sposób obciąża, przytłacza i tęsknimy, żeby może z tych jakichś tam różnych okoliczności znaleźć wyzwolenie, ukojenie. Przyjdźcie, bo wszystko jest gotowe. On, ten sługa, wszystko uczynił gotowym. On przygotował. Ta wieczerza, którą, za którą on stoi, jest pełna, jest doskonała. Na niej niczego nie brakuje. Ona jest w stanie doskonałości. Jest gotowa. Przyjdźcie, bo wszystko gotowe. Wiecie, ja dzisiaj czuję się w taki, nie wiem, szczególny sposób i kojarzą gdzieś tam mi się, kołaczą z tyłu mojej głowy słowa, które apostoł Paweł kiedyś powiedział do Koryntian. Mówił: ja w miejsce Chrystusa was proszę, pojednajcie się z Bogiem. Przyjdźcie, bo wszystko gotowe. Przyjdźcie. Dalej ten kontekst tutaj tej historii mówi o tym, że jest miejsce. Nie wiem, czy w takiej sytuacji kiedykolwiek byliście, bo ja pamiętam takie sytuacje w moim życiu, że miałem gdzieś być, ale nie szło wejść, bo nie było miejsca. Pamiętam, to było takie dla mnie dosyć silne przeżycie, jak stałem kiedyś na peronie dworcu PKP w Częstochowie i miałem dojechać do domu i nie byłem w stanie. Bo nawet przez okna ludzie wystawali. Nie było miejsca, żeby wejść do tego pociągu i pojechać do domu. Musiałem czekać chyba na dwa następne. To był taki czas, że mnóstwo ludzi w Częstochowie było i nie szło do pociągu wejść. Chociaż ja byłem zahartowany, bo ja jeździłem w różnych pozycjach i miejscach w pociągu, ale to było tak naprawdę, że nie można było drzwi otworzyć. Tyle ludzi. Nie ma miejsca. Mam bilet, mam swego rodzaju zaproszenie zapłacone, mogę tam wejść i pojechać do domu, ale nie ma miejsca. Przyjdźcie, bo wszystko jest gotowe i mało tego, jest miejsce dla ciebie. Tutaj ten sługa powiedział: jeszcze jest miejsce. Jeszcze jest miejsce przy stole w tej wielkiej wieczerzy, którą Bóg przygotowuje, którą Jego Syn uczynił doskonałą, pełną, przygotowaną dla każdego człowieka. Zobaczmy. Ludzie zaproszeni zaczęli się wymawiać. Tutaj od 17 wersetu i poniżej, 18 i dalej czytamy: i poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. I pierwszy rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Możemy powiedzieć, czy pole to zła rzecz? No dobra, tak. Wiadomo, kupił pole, to było związane z tym, żeby mógł również swoje potrzeby i swoich bliskich zaspokajać. To pole trzeba było uprawiać, zasiać, orać, zbierać, nawozić. No dobra rzecz. Ale ta dobra rzecz stała się czymś, co zasłoniło to, co jest najlepsze, co jest tak naprawdę potrzebne. Drugi mówi: kupiłem 5 par wołów, idę wypróbować. Czy to zła rzecz? No dobra, tak? I woły również były niezbędne w tym, żeby funkcjonować, żeby egzystować na tej ziemi. Wiecie, ci ludzie nie wymawiają się tym, że chwileczkę, teraz ja oglądam bardzo ważny film, mam nową grę i właśnie gram, dochodzę na 17 poziom i teraz nie mogę. Albo jestem umówiony z kumplami, idziemy na piwo i teraz nie mogę. No może to mało złe rzeczy, pewno są dużo jeszcze gorsze, ale ci ludzie szukają wymówki, która nie jest taką ewidentną złą rzeczą. Następny mówi, że właśnie się ożenił. No to co w tym złego? To jest ciekawe jeszcze, że ta wymówka miała swoje podstawy biblijne. W piątej Księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale, jest mowa o tym, kto właśnie się ożenił i przez rok miał prawo do tego, aby mu dać spokój we wszelkich różnych tam zobowiązaniach, zaproszeniach i tak dalej, tak? Piąty werset 24 rozdziału 5 Mojżeszowej mówi tak: jeżeli ktoś niedawno się ożenił, to nie wyruszy na wojnę i nie nałoży się nań żadnych uciążliwych świadczeń, ale niech będzie wolny przez jeden rok dla swojej rodziny, niech raduje się swoją żoną, którą pojął. Tak mówiło prawo Boże, prawo mojżeszowe. I człowiek, który się wymawia, on naprawdę używa podstawy Słowa Bożego, Bożego prawa. No co w tym złego? Ciekawe jest to, że te, można powiedzieć, zasadne, logiczne i nawet używanie dobrych jakichś tutaj rzeczy, żeby powiedzieć i się usprawiedliwić, bo tu chodziło o usprawiedliwienie się, spowodowały co? Że ten gospodarz, który ich zaprosił, rozgniewał się. Wiecie, bo to było naprawdę bardzo, mówiąc już delikatnie, niegrzeczne i nieładne, żeby najpierw przyjąć zaproszenie. Pamiętajcie, zaproszenie nie zawierało godziny tego przyjęcia. A potem, kiedy już było wszystko gotowe, powiedzieć: nie, nie przyjdę. To było aktem wielkiego lekceważenia, ignorowania tego gospodarza. I było takim dziwnym sygnałem zwrotnym, jeżeli wcześniej człowiek przyjął to zaproszenie, bo oni byli zaproszeni. A potem powiedzieli, szukali wymówki, szukali usprawiedliwienia, żeby nie wziąć udziału w tej wieczerzy. I to spowodowało, że ten gospodarz powiedział do swojego sługi: wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich, ułomnych, ślepych i chromych. I tutaj, w tych, do których jest skierowane to zaproszenie, ja widzę to, wiecie, to byli ludzie, którzy mieli wielkie potrzeby. Tamci zaproszeni, nie jest powiedziane, i nawet kiedy czytamy te ich, to takie, wiecie, wymówki szyte grubymi nićmi, prawda? Tak naprawdę oni nie chcieli tam być. Im na tym nie zależało. Nie byli tam nie dlatego, że faktycznie te woły były istotne, pole, żona. Nie byli tam i szukali wymówki, bo nie chcieli tam być. Im na tym nie zależało. Być może to jest związane z tym, że ten, który ich zaprosił, nie był dla nich kimś na tyle ważnym, aby móc mieć z nim relację. Ten, który ich zaprosił, nie był dla nich ważny. Ale ci zaproszeni, ubodzy, ułomni, ślepi i chromi, czy to są ludzie, którzy, skoro tak są tutaj opisani, określeni, ludzie, którzy mieli potrzeby? No z pewnością, tak? No, ubogi nie mógł sobie pozwolić na to, na co by chciał sobie pozwolić. Ułomny, nie wiadomo w jakim stopniu był ułomny, jak ci ułomni mieli być, ale to są ludzie, to są konkretne przypadki ludzi, którzy mają wielkie potrzeby. Do takich ludzi jest skierowane zaproszenie: przyjdźcie, bo wszystko jest gotowe. Ze świadomością tego, że kiedy z tego zaproszenia skorzystasz, to możesz być pewien tego, że twoje potrzeby, że twoje tęsknoty będą zaspokojone. Może nie tutaj. Wiecie, ja tutaj mówię o tym, co dla mnie jest takie niezwykłe i co jest dla mnie wielką pociechą i wielką radością. Ta rzeczywistość, która może w codziennym funkcjonowaniu czasami gdzieś mi trochę umyka. Rzeczywistość, która mówi o tym, że kiedyś zasiądę do stołu, że kiedyś będę uczestnikiem wieczerzy, że kiedyś wszelkie moje potrzeby i tęsknoty i to, co jest we mnie, w rzeczywisty, prawdziwy sposób będą zaspokojone. Ale żeby móc skorzystać z tego, to trzeba na to zaproszenie odpowiedzieć. Wszystko jest gotowe. Wszystko zostało przygotowane. Co trzeba zrobić? Tylko przyjść. Skorzystać z tego. ci ludzie, którzy byli zaproszeni, czy musieli za to, za udział w tej wieczerzy, wielkiej wieczerzy zapłacić? Nie musieli nic płacić. Ale czy to znaczy, że ta wieczerza nic nie kosztowała? No kosztowała. Żeby przygotować wielką wieczerzę, żeby zaprosić tylu ludzi, no wiadomo, trzeba było ponieść pewien trud i wysiłek i pewną cenę trzeba było zapłacić. Wiecie, ja wierzę, że Bóg przygotował wszystko dla tych, którzy Go miłują. I to coś jest nazwane w taki sposób, że czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, na ludzki rozum nie wstąpiło, to przygotował Bóg. My za to nie musimy płacić jako ludzie, ale On zapłacił cenę. I my dzisiaj spożywając chleb i wino wspominamy cenę, która została zapłacona, abyś ty i ja mógł skorzystać z zaproszenia. Bo tam jeszcze jest miejsce. Tam przy tym stole jest miejsce. A jaka cena była zapłacona? Syn Boży, Jezus Chrystus, oddał swoje życie. Zapłacił cenę własnej krwi przelanej, świętej, niewinnej. Abyśmy mogli mieć udział w tym, co On przygotował. Tylko dlatego, że On oddał życie. Tylko dlatego, że On poprzez przelaną swoją krew może rozprawić się z moim grzechem. Z tym, co jest największym problemem, największą potrzebą człowieka, aby grzechy nasze były przebaczone. On zrobił wszystko, aby ta potrzeba, potrzeba przebaczenia, potrzeba oczyszczenia, potrzeba uratowania, zbawienia człowieka była zaspokojona. To ten sługa powiedział, wszystko jest gotowe. Ja się zatroszczyłem i przygotowałem wszystko. Ty jedynie tylko możesz z tego skorzystać, albo możesz poszukać wymówki i powiedzieć, inne rzeczy są dla mnie ważniejsze. Nie jestem zainteresowany. W tym każdy z nas jest wolny. Świadomość tego mnie pobudza raz do wdzięczności dla Boga, a dwa do wielkiej radości. Bo czasami tak jest, że ja też, kiedy tak może bardziej skoncentruję się na tym, czego nie mam, to niekoniecznie jakoś z tym łatwo się funkcjonuje. Ale taka jest prawda, że to, co mam, jest nieporównywalne z tym, czego nie mam. Tak mówiąc trochę może intrygująco. To, co może, co jest moim udziałem w wieczności, daleko przewyższa to, czego tutaj nie mam, tak? Tutaj też jest pewna taka prawda pokazana, pewien mechanizm. Wiecie, jedni musieli nie skorzystać z tego zaproszenia, żeby skorzystać mogli inni. My też wiemy, że tutaj Pan Jezus, mówiąc to podobieństwo, mówiąc o tych zaproszonych, którzy nie skorzystali, bo mówi o Żydach. Mówiąc o tych, którzy zostali zaproszeni, ci wszyscy chorzy, tutaj ubodzy, ułomni, ślepi, chromi. Ten, który przyszedł do celników i grzeszników, przez nich został przyjęty dosyć dobrze, a przez tych wszystkich uczonych w piśmie faryzeuszów został odrzucony, nieprzyjęty. Ale też wierzę, że to wyjście w te opłotki to takie wyjście jest do wszystkich, którzy są z pogan. To do nas jest zaproszenie. Dzisiaj wierzę, że no, jestem tym poruszony. Być może nie potrafię tego w taki sposób oddać, ale to mnie naprawdę głęboko porusza, to, że Pan mówi, jeszcze jest miejsce. Jest dla Ciebie miejsce. Twoje życie może być inne. Jest dla Ciebie miejsce. Co z tym zrobisz, to jest Twoja decyzja. Ale chcę, żebyś wiedział, przy tym stole, tam w wieczności niebiańskiej jest dla Ciebie miejsce. Możesz tam zająć miejsce. Wszystko jest gotowe, wszystko zostało uczynione. Jedynie możesz albo to wziąć, albo możesz to odrzucić. To Twoja decyzja. Ale jest dla Ciebie miejsce. Jeszcze jest miejsce. Tutaj nawet jest powiedziane o tym, że sługa został, jakby Pan dał mu to pozwolenie, żeby przymuszał. To jest też różnie rozumiane i przez, jak patrzę na historię Kościoła, to były takie momenty, kiedy Kościół przymuszał ludzi mieczem i ogniem, żeby skorzystali z zaproszenia i weszli tam na tą ucztę. Ale tutaj wierzę, że to przymuszanie mówi o tym, jaki jest ten, który pragnie, aby jego dom był zapełniony. On w miłości do człowieka jest gorliwy. On chce, żeby jego dom był zapełniony. Tu będzie, pamiętacie, w 14 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus mówił, że idę do mojego ojca. Tak? W domu mojego ojca jest wiele mieszkań. Tam jest miejsce. Jeszcze tam jest miejsce. Idę przygotować dla was to miejsce. A potem przyjdę i wezmę was ze sobą, abyście wy byli tam, gdzie ja jestem. Bo tylko na tej wielkiej wieczerzy, za tym stołem ze mną, możecie doświadczać tego pełnego spełnienia, pełnego zaspokojenia. Tylko ze mną i tylko tam. Dla mnie to przymuszanie wskazuje na to, że Bóg w swoim pragnieniu, w gorliwości, aby uratować człowieka, jest bardzo zdecydowany. Bóg chce ratować człowieka. Jego Syn oddał życie za każdego z nas. Dlatego, żebyśmy my byli uratowani, żebyśmy mieli udział w tej uczcie. Prawdziwe błogosławieństwo jest związane właśnie z tym, czy jesteś zaproszony i czy skorzystałeś z tego zaproszenia. Na początku tej historii ten współbiesiadnik powiedział: błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. I to prawda, która również jest zapisana w księdze objawienia Jana w rozdziale 19, w 9 wersecie. I rzeczy do mnie napisz: błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzeczy do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. To jest prawdziwe słowo Boże, że jeżeli jesteś zaproszony na tą ucztę, na tą wielką wieczerzę baranka, to jesteś błogosławiony. To masz niezwykłe błogosławieństwo. Ale wierzę, że zaproszenie nie jest w obligatoryjny sposób skuteczne dla ciebie. Ono jest do ciebie skierowane, ale ty musisz z niego skorzystać, musisz je wziąć. Jeszcze jest miejsce. Jest miejsce. Jaką postawę dzisiaj przyjmujesz wobec tego, że słyszysz słowa, które mówią ci o tym, że jest dla ciebie miejsce za stołem w tej wielkiej uczcie, gdzie ten, który wszystko przygotował, który zatroszczył się, aby niczego nie brakowało, aby człowiek był spełniony, uratowany, zbawiony, szczęśliwy. Jest tam miejsce i dla ciebie. Co z tym zrobisz dzisiaj? Jeżeli wiesz, że jest miejsce, jeżeli wiesz, że jesteś zaproszony, że jesteś do tego wzywany, nawet przymuszany, być może czujesz to jako presję, którą tutaj dzisiaj na ciebie ja wywieram, czy może ludzie, którzy są wokół ciebie i cię zachęcają, no podejmij decyzję, aby przyjąć zaproszenie z rąk Jezusa, oddaj Mu swoje życie, zaufaj Mu, uchwyć się Jego, idź za Nim. To być może jakaś presja dla ciebie, może masz dosyć tego, że ktoś tam cię gnębi i molestuje i męczy. Ale Pan, który przygotował tą ucztę, dał pozwolenie swojemu słudze: przymuszaj. Przymuszaj. Bo chcę i tego pragnę, niech będzie zapełniony dom mój. Ten dom ma się zapełnić. Dom, w którym jest miejsce dla ciebie i dla mnie. Królestwo Boże i służba w Królestwie Bożym, jak często, jak czytamy w Ewangeliach, są właśnie porównywane do uczt, do wieczerzy, Udział w Królestwie Bożym to wielka wieczerza wielu gości, wielu ludzi, którzy przybędą ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu razem z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem. I Pan będzie tam. I to jest rzeczywistość, która dla mnie osobiście jest niezwykłą radością i czymś, co mnie w obliczu tych wielu braków, których w moim życiu jest wiele, których dostrzegam, które czasami mnie gdzieś tam przygniatają, jest dla mnie wielką radością i powodem wdzięczności dla Boga. Kiedy ja sobie zdaję w taki rzeczywisty sposób sprawę z tego, że kwestia czasu. Ja wiem, że to jest nieuniknione, ale dokładnie nie znam dnia ani godziny. Kiedy czytamy też list Pawła do Tesaloniczan, tu w 4 rozdziale, tam jest kontekst związany z powtórnym przyjściem Pana Jezusa, z pochwyceniem Kościoła. A tamten fragment kończy się, aby tą świadomością tej przyszłości, która jest niezmienna, która jest nieodwołana, która jest nie do ruszenia, że tak powiem, Paweł mówi, pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. My dzisiaj spożywając chleb i wino, czynimy to, aż Pan Jezus przyjdzie. I również fakt spożywania chleba i wina uzmysławia nam, przypomina to, że On przyjdzie. Że Jego przyjście, aby nas zabrać do siebie, aby razem być z Nim tam, gdzie On jest, w domu Jego Ojca, gdzie jest wiele mieszkań, gdzie będzie wesele barankowe, gdzie będzie uczta ze stołem, gdzie będzie wielka wieczerza, to są fakty, które są niezmienne. Kwestia czasu. A my nie wiemy, kiedy to nastąpi. Więc dla mnie ta świadomość, wiecie, ona mnie podnosi. Ona sprawia, że ja mogę inaczej też w tej rzeczywistości funkcjonować, kiedy no widzę, ja widzę wiele moich braków, które często mnie po prostu jakoś tak przygniatają. Ile rzeczy miałem zrobić, nie zrobiłem. I nie jestem w stanie sobie radzić z tym i z tamtym. Ale to dla nas taka, wierzę, że pokrzepiająca rzeczywistość, dla mnie to mnie bardzo pokrzepia. Tym się z wami dzisiaj dzielę. Ale też chcę powtórzyć to, co tutaj jest napisane, co wierzę, że Bóg dzisiaj mówi do tych, którzy nie skorzystali z tego zaproszenia. Jest dla ciebie miejsce. W Królestwie Bożym jest dla ciebie miejsce. Dzisiaj jesteś zapraszany. Czy zaproszenie od samego Pana Jezusa przyjmiesz? Czy odpowiesz na Jego wezwanie? Czy pojednasz się z Bogiem? Czy uwierzysz i uchwycisz się Jezusa Chrystusa? Czy przyjmiesz to, że jesteś grzesznikiem, a On za ciebie oddał życie, aby cię z tego grzechu oczyścić i wyswobodzić? Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Wszystko jest gotowe. Trzeba tylko przyjść. Za chwilę, kiedy będziemy spożywać chleb i wino, to niech może w taki świeży sposób ta rzeczywistość, którą również wyraża ta wieczerza, która jest gwarancją zbawienia, która może powodować radość, niech ona pobudza nas do wdzięczności. Z czego my się mamy radować? Pan Jezus powiedział do swoich uczniów tak, nie z tego, że robicie to i tamto, ale właśnie z tego faktu, że wasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. To zapisanie imienia mojego w Księdze Żywota daje mi gwarancję, że za tym stołem do Wielkiej Wieczerzy ja usiądę. Że ja będę z moim Panem. I to jest powodem mojej radości. W tej świadomości, w której funkcjonuję, moich braków i niedoskonałości, i tęsknot, i potrzeb, które nie są zaspokojone w pełni, ta świadomość pozwala mi z radością funkcjonować. Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Jeszcze jest miejsce. Więc skorzystaj dzisiaj z tego miejsca, które jest dla ciebie. Uchwyć się Pana Jezusa. Podejmij decyzję, aby oddać Mu swoje życie i pójść za Nim. Nie będziesz tego żałował. Twoje potrzeby, które dzisiaj na pewno są w twoim życiu, będą zaspokojone tutaj w jakimś stopniu, ja w to wierzę. Ale kiedyś tam w wieczności masz gwarancję, że tam nie będzie tego, co jest tutaj. Amen.
Niech wam błogosławi Pan i niechaj was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad wami i niech wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku wam i niech wam da pokój. Amen.